Dzisiaj oczywiście jedziemy dalej z Ewangelią według świętego Mateusza, to jest kazanie na górze. Przechodzimy przez te fragmenty, właściwie przez całe te kazanie. Jesteśmy dzisiaj w 17 wersecie rozdziału 5 do 26 wersetu. To jest strona 1031 w Biblii Warszawskiej. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczał tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, że iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł do brata swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał swój dar na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w nim drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Mamy dalszą część tego kazania na górze. Zawsze jak staram się przygotować do kazania, to akurat tego kazania o kazaniu na górze, to wyobrażam sobie, jak to by było, jakbym ja siedział wśród tych uczniów i Pan Jezus przemawiał właśnie w tym takim chyba mniejszym gronie do mnie też i co ja mogę z tego wyciągnąć. Myślę, że to są takie niesamowite chwile. Jakbyście mogli sobie się przenieść w te tereny ciepłe, mamy zimno dzisiaj, może tak chłodno, nieprzyjemnie, ale w te tereny ciepłe się spotykamy z Panem Jezusem i On teraz mówi do nas. Tu są wszystkie słowa Pana Jezusa, więc nie ma tam żadnych komentarzy, są tylko słowa Pana Jezusa, więc możemy tą cząstkę najważniejszą tego, co miał do przekazania, dzisiaj słuchać. Zaczyna tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Mieli na pewno faryzeusze i uczeni w piśmie do niego wiele pretensji i mu zarzutów, że nie przestrzegał prawa. Nie przestrzegał Pan Jezus pisma. Nie przestrzegał tego, co Bóg nakazał w Starym Testamencie. Jednak tu Pan Jezus odwołuje się do tego, że wcale to nie jest prawda. Nie jest tak, jak mówią i nauczają, czy mówią o nim faryzeusze, czy uczeni w piśmie, bo to było jakby główny przekaz dyskredytacji Pana Jezusa wobec ludu, że on nie jest wierny prawu i prorokom. Pan Jezus odpowiada, że on nie tylko wypełnia prawo, ale wypełnia też proroków. Czytamy w Starym Testamencie wszystkie zapowiedzi, które są w Starym Testamencie, tak naprawdę odnoszą się do Pana Jezusa. W pewnym momencie, kiedy Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami, nie wiem, czy pamiętacie, mówi coś takiego, że wcale nie znacie Pisma, bo Pismo świadczy o mnie. Wszystkie wydarzenia, święta, pewne prawa nawet, czy rytuały, które Żydzi mieli, świadczą o Jezusie. Na przykład Pascha jest pięknym obrazem składania ofiary, jaką złożył Chrystus na krzyżu. Na przykład wydarzenie historyczne, wyjście z Egiptu, jest pięknym obrazem tego, w jaki sposób Bóg człowieka potrafi wyprowadzić z niewoli grzechu. No, całe mnóstwo tych przykładów, które możemy mówić. Proroctwa bezpośrednie. Izajasza 53, 54 rozdział, jak pamiętacie. Są to proroctwa bezpośrednio wypełnione przez Chrystusa. On wypełnił prawo, bo tak naprawdę był jedynym człowiekiem, który nie zgrzeszył. I to nie zgrzeszył nie tylko w takim formalnym znaczeniu tego słowa, jak rozumieli go faryzeusze, bo to była pewna, to przejdziemy troszkę dalej do tego, ale również nie zgrzeszył w tym rozumieniu, które on będzie to rozszerzał. Będziemy czytali to w tym na przykład fragmencie o gniewie, o zabójstwie i gniewie, gdzie to jest porównane zabójstwo, znaczy gniew do zabójstwa. Więc jest tym, który wypełnił prawo, jest tym, który wypełnił proroków. Mało tego, tak naprawdę to on jest słowem, wcielonym słowem. I to jest niesamowite, że on jest i twórcą tego słowa, czyli Starego Testamentu, a jednocześnie i podmiotem tego słowa, które czytają faryzeusze. Także nie zaprzeczył słowu. Nie majcie, że rozwiązałem zakon, czyli prawo lub proroków. On je wypełnił w całym zakresie tego słowa znaczenia. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Znów odwołuje się do słowa. Tu widać, jak wielkie znaczenie ma dla Pana Jezusa słowo Boże. Mówi, że wszystko, co tam jest zapisane, jest pewne jak niebo i ziemia. Mało tego, że wszystko, co tam jest zapisane, wypełni się, dopóki niebo i ziemia nie przeminie. Dla niego to są rzeczy oczywiste i pewne, jak to, że my chodzimy po tym świecie, po tej ziemi, że widzimy, nie wiem, drzewa, domy, cokolwiek. To jest dla niego pewne. I widzimy, jak to słowo się z jednej strony wypełnia, a z drugiej strony to słowo jest cały czas aktualne. Bez względu na kultury, bez względu na czasy ludzi żyjących, cały czas to słowo jest aktualne, a my jesteśmy świadkami, że to słowo jest aktualne. Bez względu na to, jak ludzie gdziekolwiek żyją, jakkolwiek rozumieją, jakie języki, zawsze to słowo jest aktualne. I w tym sensie one nigdy nie przeminie. Niektórzy się rozwodzą, co to jest ta jota, czy tam kreska. Można sobie napisać N, ani, to jest taka kreska. Możemy powiedzieć, że to jest ten najmniejszy elemencik, czyli żadna rzecz, która jest w Słowie Bożym, nie przeminie albo nie zostanie w jakiś sposób zdegradowana. Jest każda kreska, każda jota, ta kreseczka jest najważniejsza w Słowie Bożym. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwanym w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, to będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. To tłumaczenie takie jest trochę średnie. Jak ktoś ma to nowe tłumaczenie, jest troszkę fajniejsze, bo tam jest napisane, że nie będzie najmniejszym, lecz nieważnym. Albo mało ważnym. Nieważnym. W sensie takim, że tak naprawdę Pan Bóg nie będzie go poważał. Co ciekawe, zadajemy sobie pytanie, no tak, w takim razie, skoro jest Stary Testament, są przykazania, są jakieś obrzędy, czy nas one obowiązują? Skoro Pan Jezus mówi, że te przykazania są istotne, ważne, a my na przykład no, raczej nie stosujemy obrzezania, jeden z ważnych obrzędów. No i co teraz? No to myli się Pan Jezus albo w ogóle gdzieś płynie w jakąś dziwną stronę. Ale tak jak powiedziałem, Pan Jezus wypełnił słowo, wiele obrzędów i rzeczy było wskazaniem na Chrystusa, Pana Jezusa. I czytamy, to myślę, że najfajniej opisał święty Paweł w Kolosan, w drugim rozdziale. Czytamy takie słowa, które Paweł, myślę, że pierwsi chrześcijanie mieli podobny kłopot. Czyta tak, drugi rozdział, 16 werset. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowiu księżycowego, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Jeśli żyjemy z Chrystusem, jeżeli Mu zaufaliśmy, jeżeli w Nim położyliśmy nadzieję, rzeczy, które były w Starym Testamencie, były tylko obrazami, tak jak mówiłem, Pascha? Nie obchodzimy Paschy przecież w piątek. Obchodzimy śmierć, Wielki Piątek, śmierć Chrystusa na krzyżu. A jednocześnie obchodzimy w niedzielę, obchodzimy zmartwychwstanie tego naszego Zbawiciela. Zawsze mówię, że te dwa święta to jest jak tak naprawdę jedno święto dla mnie. Nie ma śmierci bez zmartwychwstania i nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Pan Jezus tak to wspaniale sposób dokonał i potwierdził, że jest Synem Bożym właśnie w tych dwóch wydarzeniach, które dla nas są największymi świętami. Więc jeżeli żyjemy w Chrystusie, to nie musimy się martwić, że nie wypełniamy jakichś świąt czy żydowskich, bo one już nas nie dotyczą. Po prostu żyjemy z Chrystusem, bo On jest twórcą i podmiotem Słowa Bożego. A z drugiej strony trzymajmy się tego Słowa w pełni zawsze i tylko w Chrystusie. Zobaczcie, jeżeli mówi Pan Jezus, że jeżeli ktoś pominie najmniejsze przykazanie, będzie uważanym za nieważnego w Królestwie Niebios, to cóż dopiero ludzie, którzy pomijają najważniejszą rzecz, czyli Chrystusa. To jakim będą uważani? Za kogo? Za tych, których, na tych, których leży przekleństwo i straszny gniew Boży. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Przestrzegali przecież ci faryzeusze prawa. Dokładnie. Nawet się Paweł chwali, że on wszystkiego dokonywał tak, jak powinien, bo był faryzeuszem. No przestrzegali, no porządni ludzie byśmy mogli powiedzieć, nie? A Pan Jezus mówi, że jak? Jak wasza sprawiedliwość, czyli nasza, nie będzie większa niż sprawiedliwość faryzeuszów, nie wejdziemy do Królestwa Niebios. O co tu chodzi? Czy mamy wypełniać prawo? No przecież oni wypełniali, nie weszli. O jaką sprawiedliwość Panu Jezusowi chodzi? Dla tych, którzy przestrzegają prawa, nie ma ratunku, bo tak naprawdę każdy zgrzeszy. O to chodzi. Faryzeusze uważali, że jak już przestrzegają, a przestrzegają naprawdę bardzo dobrze, możemy powiedzieć, prawie nie grzeszą. A jednak grzeszyli. Pan Jezus mówi im, do nich, celnicy, czyli można by było powiedzieć kolaboranci i prostytutki, was wyprzedzają do Królestwa Niebios. Tak mówi do nich. A dlaczego? Dlatego, że oni widzieli, celnicy i prostytutki, że są grzeszni, a faryzeusze nie. Oni pokładali pełną nadzieję w swojej sprawiedliwości. Tylko i wyłącznie w swojej sprawiedliwości. Teraz przechodzimy do fragmentu, który znów jest chyba przez wszystkie pokolenia taki sam. Jak rozmawiamy z ludźmi i mówimy, że potrzebujesz uwierzyć w Pana Jezusa, uwierzyć w Jego ofiarę, w Jego śmierć i zmartwychwstanie, uwierzyć w to, że to jest jedyna ofiara, to ludzie mówią, jeżeli nie uwierzysz, to pójdziesz do piekła i pójdziesz pod gniew Boży, to ludzie mówią, no ale przecież ja nikogo nie zabiłem. Nie kradnę, nikogo nie zabiłem. To dlaczego Pan Bóg ma mnie gdzieś tam posłać do piekła? No generalnie jestem dobrym człowiekiem, nawet bardzo dobrym. Takim siebie dumnym czasami na orkiestrę Wielkiej Świątecznej Pomocy złożę, a może komuś jeszcze pomogę, babci jakieś zakupy zrobić i tak dalej. No przecież dlaczego? Nie wiem, czy to jest, chyba to jest to samo. Przez wszystkie pokolenia widać to samo. To, nie wiem, czy wy się tam rozmawiacie, ale to są takie argumentacje. A Pan Jezus mówi coś, co jest uniwersalne. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, albo inaczej podeptał jego godność, bo tak to się nazywa, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I teraz zastanówmy się, ile razy gniewaliśmy się na naszego bliźniego. Tak uczciwie. Jeżeli przyłożymy do tego to, co mówi Pan Jezus, to wszyscy jesteśmy, myślę, tutaj zabójcami na tej sali. Nie? Jeżeli do tego przyłożymy to zrozumienie. A dlaczego Pan Jezus tak mówi? Bo w oczach Bożych Bóg patrzy na serce, patrzy na myśli. To, co się rodzi w głowie, w sercu, potem wypływa. To, co wypływa, sam akt, nie wiem, zabójstwa, to jest oczywiście ostatnia rzecz, która doprowadzi. Jednak Bóg patrzy na serce. W tym sensie, kiedy się gniewamy, oczywiście czasami gniew jest dobry, bo to nie jest tak, że nie ma Bożego gniewu. Ale czasami jest tak, że ten gniew przeradza się w nienawiść i wtedy ten już gniew jest grzechem. I w tym sensie jesteśmy zabójcami. Ten argument po prostu jest zbity przez Pana Jezusa od ręki. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Jeżeli nie przyjmiemy sprawiedliwości, która jest w Chrystusie, Jezusie, nie wejdziemy do Królestwa Bożego, bo sami nie jesteśmy tam w stanie dojść. We własnej sprawiedliwości, w własnych uczynkach nie dojdziemy. W przestrzeganiu prawa, zakonu, jak tutaj czytamy, nie jesteśmy w stanie tam dojść. Jeśli więc byś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw ten dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. I to też jest rzecz, którą byśmy powiedzieli, nie wiem, w Kościele katolickim mówi się, że zgrzeszyłem uczynkiem, mową, myślą i zaniedbaniem. To też jest ciekawe. Tak, się tam puka. My nie pukamy, ale często nie widzimy, że zaniedbanie jest też grzechem. Jeżeli nie chcę się pojednać z moim bratem, albo jak kiedyś ktoś ładnie powiedział, jeden z pastorów słyszałem, że wybaczyłem, ale nie chcę go widzieć na oczy. Nie? To co to za wybaczenie jest? Nie? To wymaga pewnego wysiłku. Albo dużego wysiłku, albo olbrzymiego wysiłku, żeby się z bratem czy z bliźnim pojednać. Żeby mu wybaczyć. Nawet wtedy, kiedy ten gniew nasz ma podstawę, bo on jest uzasadniony. Jednak jeżeli mu nie wybaczymy, to może właśnie zgrzeszymy tym zaniedbaniem. A powinniśmy byli mu wybaczyć. To wymaga wysiłku. Bo pamiętajmy, że ktoś, kto żyje w gniewie, to potem tak naprawdę najwięcej dostaje ta osoba, która w tym gniewie żyje, a nie ten, którego się gniewamy. Bo może wcale nie wiedzieć, że się na niego gniewamy. Albo mieć to gdzieś tam w głębokim poważaniu. Także podejmujmy wysiłek odpuszczenia grzechów. Podejmujmy wysiłek wybaczania grzechów. Jednocześnie Pan Jezus mówi: pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w nim drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni dług. I myślę, że akurat czytałem jakieś komentarze, ale jakoś tak przelatywały te komentarze nad tymi wersetami. Ale myślę, że to nawiązuje do tego, co jest wcześniej. Że jeżeli nie odpuszczamy grzechów, jeżeli potrafimy żyć w gniewie przeciwko sobie, to możemy być w tej sytuacji jak dłużnik, który ma dług, który jest nie do spłacenia. A Pan Bóg o ten dług się upomni. On się po prostu upomni o dług, który my mamy przeciwko bliźniemu. Mówię, nie jest tak, że ten gniew nie jest uzasadniony często, ale potrafi on niszczyć życie nasze, niszczyć życie osób, które żyją wokół nas czy z nami, bo my nie potrafimy odpuścić, bo my nie potrafimy tego grzechu wyznać przed Bogiem i powiedzieć: okej, Panie Boże, wybacz mi grzech, i pójść do tego człowieka i mu powiedzieć: wybacz, bo w myślach moich było samo zło o tobie. Jeszcze jeden taki przykład, który widzimy a propos zabójstwa i morderstwa, tego co mówi Pan Jezus. Czytaliśmy w piątek Dzieje Apostolskie i tam mamy Pawła w Jerozolimie. No i Pawła Żydzi wołają, znaczy zabiera go z takiego tumultu setnik czy dowódca wojsk, Rzymianin, a lud krzyczy: zabij, zabij, zabij go. Czy oni popełnili morderstwo? W takim sensie, że jakby go zabili tam, zaciukali, tak? Tam ten setnik, czy tam ten żołnierz by zabił tego faktycznie Pawła. Czy oni by popełnili morderstwo? Bo każdy powie: no nie, nie popełnili, nie? Ale oni krzyczeli: zabij. Ten tłum był mordercą. Każdy z nich przed Bogiem był mordercą. Także pamiętajmy o tych rzeczach, które są zapisane w tym fragmencie. Po pierwsze, Słowo przyszło na świat. Ten podmiot Słowa wypełnił wszystko, co było w tym Słowie. My jesteśmy ludźmi, którzy żyją z Chrystusem, albo powinniśmy być ludźmi, którzy żyją z Chrystusem. Jesteśmy wolni, jesteśmy sprawiedliwi przez pryzmat tego, co się dokonało w Jezusie Chrystusie i tego, że On umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Nasza sprawiedliwość, możemy powiedzieć, nie jest lepsza, ale sprawiedliwość patrząc przez Chrystusa, to jest ta sprawiedliwość, o której mówi Pan Jezus, kiedy mówi, że jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bo Pan Bóg patrzy nas przez to, co dokonał Chrystus na krzyżu. Widzimy swoją grzeszność i pokazuje to jasno w tym fragmencie o zabójstwie Pan Jezus, że widzimy swoją grzeszność, widzimy, że może faktycznie, myślę, że tutaj morderców takich prawdziwych, że ktoś kogoś zaciukał, nie ma na tej sali. Może. Ale morderców, którzy w oczach Bożych są mordercami, myślę, że jest wielu tutaj. Pamiętajmy o gniewie, który powinien być pod naszą kontrolą. Ładnie mówi w drugim rozdziale Księgi Mojżeszowej do Kaina Pan Bóg, że ma panować nad grzechem, bo on kusi cię. Ty masz nad nim panować. Nawet ten gniew, który jest czasami gniewem, albo może często gniewem uzasadnionym, ma swoje granice. Każdym to zawsze mówi się na tych spotkaniach małżeńskich, żeby nie zachodził gniew nad, znaczy słońce nad gniewem waszym. I coś w tym jest. Myślę, że to są takie dobre zasady, które Pan Bóg gdzieś nam zostawia. Pamiętajmy też, że pojednanie wymaga od nas wysiłku. To Pan Bóg mówi. Jeżeli masz coś przeciwko bratu, albo brat przeciwko tobie, idź i z nim rozmawiaj. Idź i z nim rozmawiaj. Bo rozmowa jest chyba jedyną możliwą rzeczą, w jaki sposób możemy rozwiązać problem między bliźnim a bliźnim. A pamiętajmy też, że jeżeli tego nie zrobimy, to Pan Bóg się upomni o takie rzeczy również wobec nas. Także tyle po tej historii. Możemy powstać, pomodlić się, dziękować Bogu albo przepraszać.